Jeśli macie Biblię, to chciałbym, żebyście prześledzili ze mną początek psalmu 32. Strona 603. Błogosławiony człowiek, któremu odpuszczono występek, którego grzech został zakryty. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, a w duchu jego nie ma obłudy. Gdy milczałem, schły kości moje od błagalnego wołania przez cały dzień, bo we dnie i w nocy ciążyła na mnie ręka Twoja. Siła moja zanikła jak podczas upałów letnich. Grzech mój wyznałem Tobie i winy mojej nie ukryłem. Rzekłem, wyznam występki moje Panu. Wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy, że jesteś Bogiem wielkiego przebaczenia w Jezusie Chrystusie, w Twoim Synu. Dziękujemy, Panie, że u Ciebie jest odnowienie, że u Ciebie jest wyzwolenie z niewoli grzechu, że u Ciebie jest przebaczenie, że Ty, Panie, nieustannie poprzez Ducha Świętego sprawiasz w nas nowe życie, abyśmy Ciebie wielbili, abyśmy odwracali się od naszych grzechów i zwracali się do Ciebie. Prosimy Cię, daj nam dzisiaj mądre serca, daj nam otwarte uszy, abyśmy, Panie, zrozumieli też ten okres, przez który teraz przechodzimy, w którym żyjemy. Prosimy Cię, prowadź nas dzisiaj Twoim duchem i daj nam mądre serca, mądre usta. Amen. Nie wiem, na ile śledziliście dzisiaj nasze czytania, które były tutaj, właśnie te czytania biblijne. One wszystkie dzisiaj łączą się tematycznie właśnie z prawą grzechu, czy łączą się wszystkie tematem przebaczenia dla Bożego ludu, przebaczenia dla grzechu, przebaczenia, które Chrystus nam zgotował, kiedy umarł na krzyżu i kiedy zmartwychwstał, aby zwyciężyć śmierć. I ja nie będę dzisiaj omawiał żadnego z tych fragmentów. Chciałbym natomiast ogólnie, słuchajcie, bo wydaje mi się, że czasami o tym zapominamy. Chciałbym dzisiaj ogólnie powiedzieć o znaczeniu okresu pasyjnego. I to jest temat dzisiejszego rozważania. Znaczenie okresu pasyjnego, czy znaczenie pasji. Znaczenie tego okresu przed Wielkanocą. Słuchajcie, okres pasyjny rozpoczyna się środą popielcową i zdaję sobie sprawę, że jako protestanci, jako chrześcijanie reformowani, może z pewną dozą, nie wiem, nie chciałbym powiedzieć pogardy, ale z pewną dozą niechęci odnosimy się do środy popielcowej. Wydaje mi się, że znowu to jest jedna z tych spraw, kiedy możliwe, że właśnie jako protestanci na fali odwracania się od błędów Kościoła rzymskokatolickiego wylewamy dziecko z kąpielą, dlatego że popiół jest bardzo biblijnym znakiem. Popiół w Biblii, zobaczcie, to znak skruchy za grzech, to znak żałoby, to także znak postu. Popiół w zasadzie towarzyszy w Biblii człowiekowi od początku. Od kiedy tak naprawdę? Odkąd człowiek został stworzony. Odkąd człowiek został stworzony z prochu, z popiołu ziemi. A jak czytamy, Adam w wyniku pierwszego grzechu usłyszał wyrok nad sobą. Prochem jesteś, czy popiołem jesteś, i w proch się obrócisz. I później proch towarzyszy Bożemu ludowi przez cały czas trwania Starego Testamentu. Popiół z jałówki. Ktoś pamięta, po co był komuś popiół z jałówki potrzebny? No, popiół z jałówki był częścią procedury oczyszczenia z grzechów. Jeśli możecie, to przeczytajcie sobie w domach 4 Księgę Mojżeszową, 19 rozdział. Właśnie popiół był ważną częścią procedury oczyszczenia. Żydzi z czasów Estery właśnie posypali się prochem na znak postu i lamentacji. Trochę tutaj przeskoczyłem w chronologii. Wcześniej moglibyśmy powiedzieć o jeszcze Jeremiaszu, który mówił o popiele jako znaku żałoby. Znak żałoba. Włosienica i popiół to znak żałoby. Popiół, słuchajcie, w Starym Testamencie był związany z systemem ofiarniczym i popiół zostawał po spaleniu zwierzęcia. To właśnie to popiół był tym, co zostawało po spaleniu zwierzęcia. I ten popiół, oczywiście zwierzę jako takie symbolizowało grzesznego człowieka. Ten popiół miał być wyniesiony poza obóz. Kapłan wysypywał go tam poza obozem, ponieważ on właśnie wskazywał na grzech. Pamiętacie, pierwszą rzecz, którą Bóg powiedział do Adama po grzechu, że popiołem jesteś i w popiół się obrócisz. Także popiół, słuchajcie, popiół w Biblii ogólnie rzecz biorąc przypomina nam o grzechu, przypomina nam o grzechu naszych pierwszych rodziców, przypomina nam także o naszym grzechu i przypomina nam o śmierci, na którą zasługujemy. Z prochu jesteś i w proch się obrócisz. Także zobaczcie, popiół w Biblii to widzialny znak realności tego, że grzech i śmierć są czymś bardzo rzeczywistym, są czymś bardzo realnym w naszym życiu. Ale słuchajcie, oczywiście popiół to nie sakrament. Popiół to nie sakrament. Nigdy nie powinniśmy myśleć o nim w podobny sposób, jak myślimy o wodach chrztu. Nigdy nie powinniśmy o nim myśleć w podobny sposób, jak myślimy o elementach, o chlebie i winie wieczerzy pańskiej. Myślę, że o popiele bardziej powinniśmy myśleć w tych samych kategoriach, w których myślimy o oliwie. Oliwie do namaszczania chorych, o której mówi apostoł Jakub pod koniec swojego listu. Także popiół może służyć jako znak skruchy i żalu właśnie z powodu grzechu, z powodu naszego grzechu i z powodu grzechu, który nas otacza. Chciałbym wam zwrócić uwagę, że kiedy w Biblii ludzie wyznają grzechy, modlą się, mówią o grzechu, to nie jest takie indywidualistyczne podejście, że ja tylko myślę o swoim grzechu, ale tak naprawdę ludzie, którzy mają świadomość własnego grzechu, rozpoznają też, że są częścią grzesznej społeczności. I nie na zasadzie takiej, że o, ja jestem lepszy od nich, ale jestem taki jak oni, jestem taki jak oni i potrzebuję Bożego zmiłowania. I wtedy Bóg takiego człowieka oczyszcza. Izajasza, 6 rozdział, mówi właśnie o czymś takim. Izajasz mówi, jestem przecież Panie, jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg. Nie? Bóg wtedy, czy cherub, anioł zabiera węgielek z ołtarza Bożego i dotyka ust Izajasza i w ten sposób go oczyszcza. Ogólnie rzecz biorąc właśnie, grzech nie jest naszą indywidualną sprawą. Jest też naszą indywidualną sprawą, ale nie tylko. Dlatego wielu teologów w historii Kościoła mówiło o tym, że kiedy my jako Kościół wyznajemy nasze grzechy, nawet co niedzielę, to powinniśmy Boga prosić nie tylko o przebaczenie naszych grzechów, ale przebaczenie grzechów na przykład naszego narodu, z którym Bóg nas związał, bo sprawił, że tutaj się urodziliśmy, a nie gdzie indziej. Powinniśmy prosić Boga o przebaczenie nie tylko naszych grzechów, ale też grzechów naszego miasta, w którym Bóg nas postawił, ponieważ to jest miejsce. Jesteśmy, słuchajcie, jesteśmy jak żywa roślina, jesteśmy żywym organizmem, który razem rośnie tutaj we Wrocławiu. Więc jesteśmy częścią tej społeczności. Jesteśmy częścią ogółu tutaj społeczeństwa, więc to nie ma nic w tym złego, a nawet wręcz jest to wskazane, byśmy wyznając grzechy, byśmy pamiętając o żalu, o skrusze też w okresie pasyjnym, pamiętali nie tylko o własnych grzechach, ale o grzechach właśnie naszego otoczenia. Bo my jesteśmy, pamiętacie, jesteśmy królewskim kapłaństwem, no więc jesteśmy kapłanami tych ludzi, którzy nas otaczają. Także za pomocą popiołu, słuchajcie, wracając do tego głównego zagadnienia, możemy wyrazić skruchę i żałobę. Chociaż tak jak powiedziałem, popiołu nie powinniśmy traktować jako sakrament. Myślę, że na podobnej zasadzie, bardziej jak oliwę do namaszczania chorych. Druga rzecz. Okres pasyjny, słuchajcie, bo o tym mówimy, na tym się koncentrujemy. okres pasyjny przede wszystkim powiedziałem, że zaczyna się środą popielcową. Wyjaśniłem wam znaczenie popiołu. Druga rzecz, okres pasyjny trwa 40 dni. I to też jest bardzo ważne, że to jest właśnie 40, a nie 39, że to jest 40, a nie 135, że to jest 40, a nie 758 dni. W historii Bożego Ludu, słuchajcie, na kartach Biblii czytamy wielokrotnie o różnych okresach związanych z liczbą 40. Przede wszystkim powinniśmy pamiętać i znamy to, znamy te 40 lat tułaczki Izraela po pustyni, kiedy Bóg testował ich wierność, kiedy Bóg wydawał ich na różne próby i testował ich wierność. I ciekawe jest to, co czytamy w Księdze Powtórzonego Prawa, już później w kontekście mieszkania w ziemi, ale ja myślę, że to jest też to, co Bóg robił przez te 40 lat i też inni prorocy o tym mówią, że zobaczcie, właśnie w ten sposób, przez tą wędrówkę Bóg wystawiał swój lud na próbę, by zobaczyć, czy kochamy go, czy nasi ojcowie wtedy kochali go z całego swojego serca i z całej duszy swojej. Bo to jest, pamiętacie, to jest wypełnienie. Jeśli kochamy Boga z całego swojego serca i z całej duszy swojej, to wypełniamy w ten sposób połowę prawa Bożego, tak? Połowę dekalogu. Druga połowa jak brzmi? Bliźniego swego jak? Siebie samego. No. Jeśli nam się, słuchajcie, to uda, to znaczy, że jesteśmy doskonali. Ale właśnie Bóg podczas tej wędrówki wystawiał Izraela na próbę, by zobaczyć, czy go kocha z całego serca i z całej duszy. Także mamy to 40. Inna 40 to jest, słuchajcie, Jonasz. Prorok Jonasz, który się opierał przed tym, żeby pójść do Asyrii, do Niniwy. Właśnie kiedy do niej już dotarł po różnych perypetiach, kiedy Bóg już go przymusił do jego poselstwa, Jonasz ogłosił, że nad Niniwą do sądu pozostaje 40 dni. Że nad Niniwą wisi sąd i do tego sądu pozostają 40 dni. Wówczas, jak przeczytacie sobie może kiedyś znowu pod koniec trzeciego rozdziału Księgi Jonasza, wówczas ogłoszono post, żarliwie modlono się do Boga, nastąpiło odwrócenie od złej drogi i bezprawia, a król Niniwy, król Asyrii, usiadł w popiele. Znowu mamy popiół. 40 się połączyła z popiołem, proszę bardzo, dwa znaki. I oczywiście, słuchajcie, żeby nie przeciągać, ostatni jeszcze przykład. 40 dni trwał post Jezusa, naszego Pana. On właśnie przez 40 dni robił praktycznie, czy wszedł w buty, można powiedzieć, wszedł w rolę Izraela, udał się na pustynię, tak jak Izrael był na pustyni, przez te 40 dni w swoim ciele, można powiedzieć, przeżył życie Izraela w skrócie. Nie, tam było 40 lat, tu jest 40 dni. Przez te 40 lat pościł, przez te 40 lat poddał się słabościom różnym, bo właśnie walczył, musiał walczyć ze swoim głodem, z pragnieniem, nie wiem, z zimnem, z gorącem. I przez te 40 dni walczył właśnie z pokusami szatana. Nie? Kiedy był słaby, szatan do niego przyszedł pod koniec tego okresu. Nie, nie na początku, kiedy był najsilniejszy, ale pod koniec. I oczywiście poddał się słabościom, aby zyskać tak naprawdę moc od Boga. Także zobaczcie, okres pasyjny, ten 40-dniowy okres wiąże się, tak jak widzimy w historii biblijnej, z testem pustyni. Bóg próbuje nas, czy go kochamy z całego serca i z całej duszy. Ten test też wiąże się z cierpieniem, tak jak cierpienie Jezusa na pustyni. Wiąże się z nawróceniem i duchowym bojem. I duchowym bojem tak naprawdę. Jezus staczał duchowy bój na pustyni. Także okres pasyjny tak naprawdę przypomina nam słowa naszego Pana, który powiedział: kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i niech weźmie swój krzyż i niech idzie za mną. Widzicie, wydaje mi się, że mamy tendencję do tego, by po prostu zapominać, że chrześcijańskie życie to nie tylko walka, to nie tylko walka z błędnymi przekonaniami, z ewolucjonizmem, z komunizmem, socjalizmem i innymi izmami. Chrześcijańskie życie to nie tylko to, walka z wrogami, ale chrześcijańskie życie to też walka, słuchajcie, z samym sobą. Chrześcijańskie życie to też walka z samym sobą, z naszym grzechem. To jest to, co widzimy w Jezusie, w tej postawie. Oczywiście On był bez grzechu, nie? Ale grzech powstaje wtedy, kiedy jesteśmy kuszeni, i się temu poddajemy. Słuchajcie, to jest ciekawe właśnie, że to jest właśnie ten okres pasyjny. Powinien nam to uświadomić, przypomnieć, wprowadzić nas właśnie w ten nastrój staczania walki z sobą samym. Chciałbym wam zwrócić rzecz na to, co Jezus mówi w Ewangeliach. Synoptycy, czyli trzech pierwszych ewangelistów, każdy z nich ma taki fragment kiedyś w swojej Ewangelii, na przykład Mateusz ma to w kontekście kazania na górze, gdzie Jezus mówi takie słowa, słuchajcie, jeśli cię gorszy twoja ręka, odetnij ją. Jeśli cię gorszy twoja noga, odetnij ją. Jeśli cię gorszy twoje prawe oko, wyłup je. I Jezus mówi, lepiej jest dla ciebie wejść kaleką do żywota, niż mieć obie ręce, obie nogi, oboje oczu i zginąć w piekle. Czy niektórzy ewangeliści mówią w ognistych płomieniach piekielnych. Co to znaczy? No oczywiście, to są pewne hiperbole, które w taki dobitny sposób w nauczaniu Jezusa wskazują nam na jedną bardzo ważną zasadę w chrześcijańskim życiu. I to jest zasada wyrzeczenia. Zobaczcie, Jezus mówi inaczej, parafrazując jego słowa, Jezus mówi, lepiej byłoby stracić jakąś część ciała, niż w całości zatracić się w piekle. Naprawdę, lepiej jest być kulawym w Królestwie Boga, niż greckim atletą w ogniu piekielnym. Nie? Lepiej jest być kulawym, jakimś kuśtykającym lepiej wejść do Królestwa Bożego, jakimś, nie wiem, bez rąk, się wczołgać lepiej może, niż być greckim atletą, wiecie, z sześciopakiem i tak dalej i zginąć w ogniu piekielnym. Także inaczej jeszcze wyrażając te rzeczy, zobaczcie, lepiej by się było pozbyć rzeczy, które nas przywodzą do grzechu, choćby były dla nas kosztowne. Nie wiadomo jak kosztowne, tak jak nasza ręka i nasza noga i nasze oko. Nikt z nas nie chciałby się rozstać z tymi rzeczami. Jednak Jezus mówi, że lepiej pozbyć się pewnych rzeczy, które przywodzą do grzechu. Także wydaje się, że zasada podana przez Jezusa brzmi tak, że jeśli my sami ukażemy się w jakimś ograniczonym i stosownym zakresie w naszym życiu, unikniemy większego sądu w przyszłości. I znowu tutaj może wam się zapalić światełko, czy ja wam mówię o klasztornym życiu, o biczowaniu się, karaniu się. Nie mówię o tym, ale wydaje mi się, że Biblia naucza o tym właśnie, że my powinniśmy w jakimś ograniczonym, stosownym zakresie, stosownie do przewinienia, karać się, karać samego siebie. Zobaczcie, apostoł Paweł mówi coś takiego pod koniec 11 rozdziału listu do Koryntian, pierwszego listu do Koryntian. Gdybyśmy tylko sami siebie sądzili, nie podlegalibyśmy sądowi. Mówi, nie wiem, czy pamiętacie, w jakim kontekście to mówi. Mówi to w kontekście tego, że wielu było chorych i słabych, a niemało zasnęło, czyli to jest eufemizm na śmierć. Dlaczego tak się stało, że byli chorzy, słabi, niemało zasnęło? Z powodu grzechu właśnie w kościele w Koryncie. A grzech był taki, że nie rozróżniali ciała pańskiego podczas wieczerzy. Ich uczty były, można by powiedzieć, przynajmniej półorgiami, a nie były właściwym oddawaniem Bogu czci. Kościół nie miał zważania jedni na drugich, nie? Pogardzali ciałem pańskim, pogardzali własnymi braćmi w kościele. Także Bóg nas sądzi, słuchajcie. Bóg nas próbuje, Bóg nas sądzi. I zarówno Jezus, jak i apostoł Paweł wyrażają tą myśl, że lepiej byłoby dla nas osądzić się w jakimś mniejszym zakresie i uniknąć gniewu Bożego, niż raczej właśnie podlegać temu sądowi Bożemu. Także słuchajcie, w odcinaniu nóg, rąk, wyłupywaniu oczu nie chodzi też o dosłowne robienie tych rzeczy, chociaż to brzmi tak, zapamiętujemy to sobie, bo to brzmi drastycznie dla nas, ale chodzi o to, żebyśmy się pozbyli w naszym życiu powodów, które popychają nas do grzechu, żebyśmy pozbyli się powodów. Już kiedyś słyszeliście kazanie Marka dawno temu, nie? Jeśli są takie grzechy, że po prostu trzeba brać nogi za pas, trzeba wyzbyć się tych powodów, nie? Jeśli to jest, nie wiem, jeśli to jest jakiś grzech właśnie związany z pokusą, nie wiem, seksualną, to uciekaj, nie? Nie zostawaj tam, ale uciekaj. Także jest coś takiego jak nowotestamentowa zasada samowyrzeczenia i to jest ten okres pasyjny, nam o tym przypomina. Widzicie, okres pasyjny powinien sprzyjać zasadzie samowyrzeczenia. Słuchajcie, niektórzy w tym okresie dobrowolnie, bo nikt z nas tutaj nie będzie was zmuszał, niektórzy rezygnują dobrowolnie w tym okresie z czegoś, co normalnie robią w życiu, aby też w ten sposób ćwiczyć się w charakterze, zbliżyć się do Boga i nabrać Jego mocy. Nie wiem, można na przykład, podam wam przykład z życia mojego znajomego, można na przykład zrezygnować z przesiadywania na Facebooku w tym okresie. Tak, mój kolega bardzo dużo używał Facebooka ogólnie w życiu, ale na czas właśnie, na czas pasyjny rezygnował z tego. Można zrezygnować z nadmiernego oglądania telewizji. Niektórzy to robią właśnie, nie wiem, nawet do punktu może takiego próżnego oglądania telewizji. Można zrezygnować z obiadania się. Słuchajcie, podaję wam kilka przykładów. Każdy z was w sumieniu musi na te rzeczy spojrzeć przed Bogiem, musi te rzeczy po prostu dobrowolnie też, jeśli chcecie, odłożyć. To jakąś rzecz, która będzie dla ciebie tak czy owak wyrzeczeniem, można powiedzieć. Niektórzy, słuchajcie, poszczą i to niektórzy, wiem, że z naszych kościołów, z CRC, poszczą jeden dzień w tygodniu, żeby właśnie ćwiczyć się w tej zasadzie samowyrzeczenia, żeby też w tym czasie zbliżać się do Boga. Słuchajcie, post też jest ważny. Ja nie wiem, czy my pościmy, może my w ogóle nie nauczamy o poście, tak mi się wydaje, ale Bóg na pewno bierze te rzeczy pod uwagę. Bóg bierze posty pod uwagę, Bóg bierze modlitwy. Post jest ważny, słuchajcie. I myślę, że właśnie w kontekście tych wszystkich wyrzeczeń, to nie chodzi o to, żebyśmy robili te rzeczy dla samych siebie, bo to też jest bez sensu. Ale mi się wydaje, że właśnie w tych rzeczach, w tej dyscyplinie samowyrzeczenia dobrze jest, szczególnie kiedy robimy to w kontekście konfrontowania się z Bożym Słowem. Kiedy staramy się przebywać blisko Boga. Także post czy modlitwa, czy post i modlitwa tak naprawdę mogą nam w tym szczególnie pomóc. Mogą nam pomóc po prostu zbliżyć się do Boga. Słuchajcie, okres pasyjny to jest kolejna rzecz. Czyli po pierwsze okres pasyjny zaczyna się środą popielcową. To jest okres, który trwa 40 dni. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz to jest okres pasyjny. Wspiera tą zasadę samowyrzeczenia się. Tą zasadę prób i cierpienia i zbliżania się do Boga. I po czwarte, okres pasyjny kończy się wielkim świętem, największym chrześcijańskim świętem. Słuchajcie, powinniśmy to sobie zakodować, że tak jak mamy sentyment i kręci nam się łezka wokół, kiedy jest Boże Narodzenie, kiedy śpiewamy kolędy, kiedy jakieś dzieciaczki tam biegają w białych strojach, to naprawdę powinniśmy pamiętać, że jest jedno największe święto w chrześcijaństwie, jest to Wielkanoc. To też jest stara debata była kiedyś w kościele. Niektóre święto jest największe. I naprawdę największe dla nas powinna być Wielkanoc. Słuchajcie, bo dlatego, że zmartwychwstanie naszego Pana Chrystusa jest dla nas najważniejszym wydarzeniem historycznym, ważniejszym niż Jego narodziny i chrzest. Także powinniśmy tego dnia, słuchajcie, ten dzień, poranek, niedzielny poranek i niedziela wielkanocna powinny być dla nas o wiele radośniejszym świętem. Tam nam się powinna tak naprawdę ta łezka zakręcić, że my niegodni dostąpiliśmy zbawienia w Chrystusie. Także tam powinniśmy bardziej się radować i bardziej świętować niż w Wigilię i w Boże Narodzenie. Ale widzicie, dlaczego mówię, mówiąc o okresie pasyjnym, dlaczego mówię o Wielkanocy? No właśnie dlatego, że słuchajcie, ta radosna Wielkanoc, ten radosny dzień, ten radosny poranek tej Wielkiej Niedzieli, bez pasji, bez okresu pasyjnego, czyli bez Kalwarii, to tak jakby chcieć chwałę bez krzyża. To tak jakby chcieć koronę bez hańby krzyża. Właśnie tego uczy nas okres pasyjny, że przez samo wyrzeczenie i przez trud i wytrwałość dochodzi się do chwały. Nie ma, słuchajcie, do Bożych błogosławieństw. Tego się uczymy, słuchajcie, od patriarchów już w Księdze Rodzaju. Nie ma innej drogi do chwały i do błogosławieństw, jak tylko przez trud, jak tylko przez samo wyrzeczenie, jak tylko przez ustawiczne szukanie naszego Pana, jak tylko przez zbliżanie się do Niego, zawierzanie Mu, wierzenie Mu i odważne też kroczenie do przodu za Nim. Nie ma, naprawdę nie ma innej drogi do chwały i do błogosławieństw. Przez wierność, słuchajcie, to jest biblijna zasada, że przez wierność dochodzi się do bogactwa i doskonałości. Chrystus wycierpiał wszystko w swoim życiu, aby stać się doskonałym. Także widzicie, w tej radości, na którą czekamy, radości Wielkanocy, okres pasyjny przypomina nam o tym, w jaki sposób się dochodzi do tej radości. Przez trudy, przez cierpienia, przez wielkie poświęcenie. I słuchajcie, naprawdę nie chodzi w tym okresie, nie chodzi o to, żebyśmy się koncentrowali na naszych cierpieniach. Jeśli my cierpimy, to tak naprawdę to jest daleka pochodna cierpień Chrystusa. To jest daleka pochodna cierpień Chrystusa. Widzicie, dzięki okresowi pasyjnemu, jeśli cierpimy, jeśli się trudzimy, możemy w ten sposób wzrastać właśnie w to cierpienie Chrystusa, w Jego śmierć. A dzięki Wielkanocy możemy też wzrastać w Jego zmartwychwstanie. Możemy, widzicie, w tym okresie możemy się z Nim utożsamiać. I myślę właśnie, że w naszej tej narcystycznej kulturze, skierowanej na samego siebie, myślę, że ważny jest ten okres pasyjny, bo to jest właśnie ten czas, kiedy możemy zrezygnować z siebie, kiedy możemy zrezygnować z jakiejś rzeczy, która sprawia nam przyjemność, z rzeczy, dzięki której możemy się czuć dobrze. Możemy zaznaczyć to, że właśnie jesteśmy częścią Bożego Ludu, że wiemy, że do wielkiej chwały, do wielkiej radości dochodzi się poprzez łzy, poprzez trud i cierpienie. Kiedyś tak naprawdę to ludzie wiary tylko potrafią dojść do chwały. Mi się tutaj kojarzy to, co zacytuję też jeszcze raz, tydzień temu to mówiłem na grupie, ale zacytuję to te słowa, które mój wujek wypowiedział. Kupił z wiarą, słuchajcie, kawałek pola, zarośnięty po brzegi, jakąś trzciną, jakimiś krzaczorami wszystkim. Mówi, że po prostu jak później to zrobił, to miał takie myśli, go nachodziły, co on zrobił najlepszego. Stał tam sam z tym sierpem, łzy mu ciekły i po prostu mówił, co on z tym zrobił. I słuchajcie, dzisiaj jakbyście to zobaczyli, jest tam staw, piękna łąka, domek taki letniskowy wybudowany. No pięknie, to wygląda bajecznie, nie? Ale to jest właśnie ta chwała, słuchajcie, do której się dochodzi przez trud, przez cierpienie, przez wyrzeczenie, przez łzy. Także o to chodzi, nie? O to chodzi w chrześcijańskim życiu, nie? Nie ma chwały bez pracy, nie ma chwały bez poświęcenia. Także nie chodzi też o nas, nie chodzi o to, żeby się z Chrystusem utożsamiać w tym Jego trudzie. Słuchajcie, jedna rzecz, jak to powiedział jeden z pastorów naszej wspólnoty kościelnej, mówię tutaj o komunii ewangelicznych kościołów reformowanych na świecie, jeden z tych pastorów powiedział, że sprawdzianem tego, czy przestrzegałeś właściwie okres pasyjny, jest to, czy po 40 dniach twoja wiara w ukrzyżowanego Chrystusa jest większa i czy z większą radością cieszysz się z Jego zmartwychwstania. Nie? Czyli to jest właściwym sprawdzianem tego, czy we właściwy sposób obchodzimy ten okres pasyjny. Czy po 40 dniach nasza wiara w ukrzyżowanego Chrystusa jest większa i czy z większą radością potrafimy się cieszyć z Jego zmartwychwstania. Słuchajcie, kończąc już pomału, jako reformowani pastorzy oczywiście Nie będziemy was związywali w sumieniu. Nie będziemy was związywali w sumieniu kalendarzem kościelnym. Nie będziemy was związywali w sumieniu potrzebą obchodzenia Środy Popielcowej albo Wielkiego Postu. Jednak, słuchajcie, chciałbym wam to podać przede wszystkim pod waszą rozwagę. Nie zapominajmy, że wiele z tych świąt, które dzisiaj są zawarte w kalendarzu liturgicznym Kościoła Powszechnego, które nam się może źle kojarzą, tak jak może Środa Popielcowa nam się źle ciągle kojarzy. Wiele z tych świąt, słuchajcie, powstało jako wyraz dogłębnej chrześcijańskiej refleksji. Można powiedzieć mądrości wieków Kościoła. Widzicie, każde święto można nadużyć. Nie? Wiemy, że tak jak dzisiaj patrzymy, no i my się też dajemy temu ponieść, ale dzisiaj co? Święta Bożego Narodzenia są komercyjnym świętem przede wszystkim. Halloween jest typowo komercyjnym świętem, chociaż można by się sprzeczać tutaj, czy nie ma przypadkiem swoich korzeni w chrześcijaństwie. Właśnie w ogłoszeniu tym, że demony, duchy nad nami nie panują. Możemy się śmiać im w twarz dzięki ofierze Chrystusa. Ale widzimy także, każde święto można nadużyć, z każdego święta można uczynić bałwana. Ale widzicie, z drugiej strony można te same święta użyć właściwie dla zobrazowania Ewangelii, czy dla większego ucieleśnienia w naszym życiu właśnie Ewangelii. Także zobaczcie, ten czas okresu pasyjnego, ten okres pasyjny przypomina nam, że Ewangelia to nie jest coś cukierkowego, landrynkowatego, różowatego, sentymentalnego. Biblia, ten okres pasyjny powinien nam uświadomić, że Biblia mówi jednak całkiem sporo o ciemnych stronach naszego życia. Widzicie, Ewangelia to jest dobra nowina, tak? Zgadzacie się, że Ewangelia to jest dobra nowina? Ale widzicie, tej dobrej nowiny tak naprawdę nie jesteśmy w stanie dogłębnie pojąć, o ile najpierw nie zmierzymy się ze złą nowiną w naszym życiu. Dobra nowina jest dla nas, ale najpierw musimy twarzą twarz stanąć też ze złą nowiną w naszym życiu. A ta zła nowina to jest ta nowina o naszym grzechu, o naszej śmierci i o potrzebie ciągłego nawracania się. Także widzicie, w tym opowiadaniu, w opowiadaniu wielkanocnym nie ma tak naprawdę radości bez głębokiego smutku. Nie ma wina radości bez poświęcenia, bez łez poświęcenia. Także słuchajcie, kończąc już, na koniec sam chciałbym wam teraz zaproponować rozważenie 10 aforyzmów. Ostatnio mówiłem, że Nietzsche jako pierwszy postmodernista próbował całe życie opisać za pomocą aforyzmów. Ja nie jestem Nietzschem, ale chciałbym, słuchajcie, poddać wam pod rozwagę. Wsłuchajcie się uważnie w te 10 aforyzmów. Dotyczą one okresu pasyjnego. Pochodzą one ze zbiorów jednego z pastorów, właśnie CREC. I mam nadzieję, że może w jakiś sposób was zachęcą do tego, by właśnie ten okres pasyjny zaznaczyć w waszym życiu, w waszych rodzinach, w waszych domach. Posłuchajcie. Wielkanoc obchodzimy po to, by zaznaczyć i pogłębić nasz udział w zmartwychwstaniu. Okres pasyjny zaś obchodzimy po to, aby zaznaczyć i pogłębić nasz udział w krzyżu. Okres pasyjny jest drogą do chwały, ponieważ Bóg wywyższa tych, którzy się poniżają. Życie jest jak droga przez okres pasyjny, przez śmierć do zmartwychwstania. Okres pasyjny to trenowanie elementarnej chrześcijańskiej cechy. Czekania. Jesteśmy zgłodniali wszystkich złych rzeczy. Okres pasyjny wyostrza nam apetyt na owoc drzewa życia, czyli na owoc krzyża. Okres pasyjny daje nam jedyną odpowiedź, jaka istnieje na problem zła. Krzyż, który triumfuje nad śmiercią. Śmierć, która zgniata na śmierć. To jest fajne. Niektóre demony wychodzą tylko przez modlitwę i post. Może to dobry powód, by modlić się i pościć. Okres pasyjny mówi nam, jaki mamy czas. Czas między zmartwychwstaniem a zmartwychwstaniem. Okres pasyjny obdziera nas z kolejnych powłok samooszukaństwa i tarcz samoobrony, które oddzielają nas od zmartwychwstałego Chrystusa. Okres pasyjny pozwala nam się zestroić ze złamanym pięknem świata. Amen. Nasz drogi Boże, dziękujemy Tobie za ten czas, za czas rozważania nad tym, kim jesteśmy. Czas smutku, czas żalu za grzechy, czas skruchy. Aby właśnie tym bardziej nasza radość była pełna, aby tym bardziej nasza radość była głębsza, kiedy wejdziemy Wielkanoc. I Panie, sławimy Cię też za to, że możemy dzisiaj właściwie podejść do tego czasu przez to, że już zostaliśmy zbawieni, że już nas znalazłeś, że już dałeś nam radość. Panie, spraw, abyśmy posiedli mądre serca i potrafili właściwie Ciebie czcić i potrafili też stosować samowyrzeczenie w naszym życiu. Abyśmy, Panie, byli jeszcze bliżej Ciebie, abyśmy się uświęcali, abyśmy stawali się święty, Panie, bo Ty jesteś święty.